Wicemarszałek Senatu RP Maria Koc. Moimi Państwa gościem o poranku. Dzień dobry, Pani Marszałek.
Dzień dobry.
To o strajku nauczycieli. Musimy porozmawiać koniecznie, bo to jest temat numer jeden w tym momencie i tak na dobrą sprawę, gdzie się nie obejrzeć, tam mowa jest właśnie o strajku nauczycieli. To my nie pozostaniemy inni tak na dobrą sprawę, no bo o czym tu w tym momencie tak na dobrą sprawę rozmawiać, Pani Marszałek? To jest w dalszym ciągu strona rządowa uważa, że strajk polityczny?
Strona rządowa przede wszystkim jest bardzo zaniepokojona tym, że do tego strajku doszło, że doszło w takim bardzo ważnym dla każdej szkoły i dla każdego młodego człowieka momencie, bo to są egzaminy i egzaminy gimnazjalne, potem kończące szkołę podstawową klasę ósmą, w perspektywie przecież niedługiej matury. To nas bardzo niepokoi. Niepokoi nas taka też bardzo twarda postawa pana przewodniczącego Broniarza i Związku Nauczycielstwa Polskiego. Taka nieugiętość. Co do upolitycznienia tego strajku. Można mieć takie przypuszczenia, ponieważ pan Sławomir Broniarz nie pozostaje neutralny. Widzimy go na każdej konwencji Platformy Obywatelskiej. Drogi panie Schetyna, prawda? Drogi panie Grzegorzu. Takie czułe sformułowania, czułe słówka. Widzimy go na każdej konwencji, wcześniej Koalicji Obywatelskiej, teraz Koalicji Europejskiej, więc on nawet nie kryje się, że jego sympatie polityczne są po stronie opozycji. Zresztą też stosunek Związku Nauczycielstwa Polskiego do poprzedniej ekipy rządzącej, kiedy strajków nie było, wymagań nie było, a przecież przez kilka lat były zamrożone wynagrodzenia, to też jakby daje do myślenia, tak? I pozwala też przypuszczać, że jednak strona opozycyjna jest tutaj bliższa panu Broniarzowi i z tego możemy też wnioskować, że jest to strajk wymierzony przeciwko Prawu i Sprawiedliwości.
To z tego można wziąć taki, wyciągnąć taki wniosek, że w tym momencie mamy pierwszą falę strajków, a druga czeka nas ewentualnie na jesieni?
No to przecież widzimy, tak? Jak nie ulica, to zagranica, jak nie ten sposób uderzyć, to w następny, prawda? I to jest cały czas taka droga na zwarcie, do której dąży opozycja i różne środowiska z opozycją związane, więc można się tego spodziewać. Gdyby Związek Nauczycielstwa Polskiego, chociaż w części tak kategorycznie domagał się podwyżek wtedy, kiedy rządziło PO-PSL, teraz startowalibyśmy z innego pułapu. My musimy nadrabiać te wielkie zaległości, jakie powstały za rządów tamtej ekipy. Nie jest możliwa podwyżka skokowa, bo nie jest. 1000 zł od podstawy to są bardzo duże pieniądze w skali całego kraju. Ale jest możliwa podwyżka w sposób systematyczny, taki, żeby dojść do zaplanowanej kwoty. To zaproponowaliśmy.
Prawo i Sprawiedliwość nie zapędziło się troszeczkę w kozi nomen omen ruku, mówiąc właśnie i obiecując w tym momencie kolejne 500 zł na pierwsze dziecko, bo wtedy nauczyciele zobaczyli, no rząd ma pieniądze, tak? To dlaczego dla nas nie ma?
Rząd ma pieniądze, bo dobrze rządzi krajem, dobrze rządzi, stymuluje rozwój gospodarki i dba o polski budżet, tak? Więc stąd są pieniądze. Rzeczywiście wpływy z podatków, porównawszy rok 2015, a rok 2019, prawda, czy 2018, bo to możemy tutaj jakby mówić o zamkniętych już jak dochodach. One się zwiększyły o 100 miliardów złotych, tak? I to jest zasługa tego rządu, który potrafi dbać o gospodarkę, a jednocześnie uszczelnia system podatkowy. Ale te pieniądze, szanowni państwo, one idą do obywateli właśnie w postaci tych dużych programów społecznych, więc trafiają do wszystkich, tak? Którzy mają teraz drugie, trzecie, kolejne dziecko. Za chwilę od 1 lipca trafią do wszystkich, którzy mają także pierwsze dziecko, więc także do nauczycieli, do lekarzy, do rolników, do pracowników administracji. Więc jest to wsparcie dla rodzin tych, gdzie są dzieci. To są programy społeczne potrzebne, to są programy, które odpowiadają na konkretne na potrzeby społeczne i problemy społeczne. My je realizujemy właśnie dlatego, że dbamy o budżet. Można mieć wielką pretensję do naszych poprzedników, że o ten budżet nie dbali. My do dnia dzisiejszego po nich sprzątamy. Państwo zapewne czytaliście, że szwedzki sąd nakazuje zapłatę polskiemu rządowi 650 milionów złotych za zaniedbania, jakie miały miejsce 5 lat temu, za naszych poprzedników, gdzie spółka międzynarodowa musiała się pozbyć swoich akcji w mBanku. KNF w Polsce jakby dokonał tego niezgodnie z prawem i teraz my musimy za to ponieść konsekwencje. Jeżeli dojdą jeszcze odsetki, to może być nawet koło miliarda złotych. I takich, szanowni państwo, sytuacji, to nie są sytuacje jednostkowe, więc sprzątamy po naszych poprzednikach. Gdyby oni dobrze rządzili, byłyby wtedy pieniądze dla nauczycieli, dla innych grup zawodowych, bo też przecież inne grupy zawodowe mówią, że też mało zarabiają, ale my musimy nadrabiać zaległości. Robimy to szybko, ale nie w takim tempie, jakie są oczekiwania społeczne.
Ma pani nadzieję, że ten protest się zakończy, czy on się bardziej wypali tak na dobrą sprawę? Czy to jest pytanie tak na dobrą sprawę, czy jest jeszcze pole do rozmów i pole do negocjacji? Bo ja rozumiem, że strona rządowa, co zresztą deklarowała pani premier Beata Szydło, jest w dalszym ciągu otwarta na rozmowy, natomiast trudno powiedzieć, czy ta druga strona, czyli ZNP, FZZ są otwarte i chętne do rozmów.
Strona rządowa jak najbardziej. Zaproszenie do rozmów jest cały czas aktualne i w każdej chwili pani premier Beata Szydło może siąść do stołu i negocjować. Po drugiej stronie nie ma takiej woli, nie widać takiej woli, ale ja myślę, że ZNP to jest nie tylko pan Sławomir Broniarz i jego najbliższe otoczenie. To są tysiące nauczycieli, którzy nie opuszczą swoich uczniów w tak ważnym momencie, jakim są egzaminy. Bo znam nauczycieli, wiem, że naprawdę dla wielu praca w szkole to jest praca z uczniem, to jest ich misja. I egzamin dla młodego człowieka jest i tak stresujący, więc myślę, że nie dopuszczą do tego, żeby jeszcze się młodzi ludzie mieli stresować tym, czy on się odbędzie, czy się nie odbędzie, albo może jak się odbędzie, to jest nieważne, bo już tak zapowiedział, prawda, Rzecznik Praw Obywatelskich, który też na froncie walki z rządem ciągle pozostaje, że egzaminy, które nawet będą przeprowadzone, będą w nich w myśl nowego rozporządzenia brali ludzie z przygotowaniem pedagogicznym, ale spoza szkoły, mogą być nieważne, prawda, no i już się zaczyna kolejne snucie, prawda, i różnych tam przypuszczeń i sianie niepokoju wśród rodziców i wśród młodych ludzi. Więc mam nadzieję, że jednak zwycięży głos rozsądku.
To jeszcze trochę o rolnictwie w takim razie, pani marszałek, bo podczas ostatniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości został ogłoszony program. No niektórzy żartobliwie, czy tam prześmiewczo, to już trudno powiedzieć w tym momencie, mówią krowa plus, świnia plus, czy jakoś tak. No w każdym razie chodzi o dofinansowanie hodowli. To też sobie pomyślałem, że w obliczu tych strajków nieszczególny moment na ogłoszenie takich deklaracji.
Ale co ma jedno z drugim wspólnego, panie redaktorze? Ja w niedzielę byłam, w sobotę po tej konwencji w Kadzidle byłam w studiu telewizyjnym na programie na żywo. Była przedstawicielka PSL-u i ona też tak prześmiewczo: o, Kaczyński ogłosił program Krowa Plus. Się, pani jest z PSL-u i pani nie ma zielonego pojęcia, co to tak w ogóle jest za program. To jest program unijny, program, który jest zabudżetowany w tej perspektywie na 1,5 miliarda euro, z którego korzystają już korzysta wiele krajów europejskich. Jest to program wsparcia dla rolników, którzy w sposób tradycyjny hodują bydło i trzodę chlewną. Więc jest to wsparcie dla małych i średnich gospodarstw, których w Polsce jest dużo i takie wsparcie naszym rolnikom jest potrzebne. I my obiecaliśmy, że będziemy się w tej nowej perspektywie finansowej ubiegać o to, żeby Polskę też włączyć do tego programu, bo dzięki temu będą mogli rolnicy z tych małych i średnich gospodarstw skorzystać z dodatkowego dofinansowania, bo hodowla w stylu tradycyjnym, ona jest droższa od tej przemysłowej, ale też i mięso, mleko jest innej jakości. Ludzie chcą dobrej jakości produktów, będą mogli im rolnicy to sprzedać, zapewnić, ale najpierw muszą to wyhodować, a żeby wyhodować, no to potrzebna jest też dopłata. Jeżeli korzystają z tych dopłat Włosi, czy Rumuni, czy inni, to dlaczego nie nasi rolnicy? I co to jest takiego śmiesznego? I co tutaj porównywać z czymkolwiek innym, co się dzieje w kraju? Po prostu trzeba walczyć o sprawy rolników, tak? O to, żeby po prostu oni mogli konkurować z rolnikami, prawda, z innych krajów europejskich. Jeżeli PSL tak prześmiewczo to traktuje, czy inni to tak prześmiewczo traktują, naprawdę trochę szacunku dla ludzi, którzy mieszkają na wsi, bo oni też borykają się z wieloma problemami. Na rozwiązanie tych problemów nie ma jednego lekarstwa. Od tak, o, prawda, już tutaj coś wymyślimy i na wsi dla wszystkich producentów, rolników, którzy mają uprawy czy hodowle, znajdziemy jakiś tutaj złoty środek na rozwiązanie tych problemów. No nie, to jest skomplikowana sytuacja, ale różne takie działania, o których mówimy, one się składają na całość i naprawdę pozwalają na rozwiązanie konkretnych problemów. I to tylko o tym była mowa. Trzeba ile złej woli i ile pogardy dla ludzi ze wsi, żeby w taki sposób to przedstawiać i tak nadużywać, tak? I prześmiewczo traktować. Dla tych ludzi, którzy prowadzą małe gospodarstwa rolne, to jest naprawdę, to może być albo nie być ich przyszłość, tak? Więc to trzeba w ten sposób traktować. Trochę poczytać, trochę wiedzy, a nie po prostu drwić sobie z konkretnych działań, które mają miejsce i mają pomóc ludziom.
To trochę zahaczyliśmy o Unię Europejską. Ja przeglądałem ostatnio badania. One się zmieniają cały czas, bo to jest taka dosyć niewielka różnica w tym momencie pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością a Koalicją Europejską, no ale to z drugiej strony jest to twór złożony z kilku tam elementów, także trudno mówić o takich miarodajnych w tym momencie przewagach czy też różnicach, ale z drugiej strony we Włoszech bodajże badania zostały opublikowane, które potwierdziły, że antyeuropejska, bo tak to trzeba nazwać, Liga ma spore szanse zdobyć najwięcej właśnie we Włoszech mandatów do Parlamentu Europejskiego. Myśli pani, że to jest taki prognostyk właśnie dużych zmian w Unii Europejskiej?
Ja jestem przekonana, że ten Parlament Europejski nowy będzie wyglądał inaczej niż ten, który jest teraz, że układ sił politycznych będzie zupełnie inny, bo te siły rządzące, prawda, te chadecko-liberalno-socjalistyczne, one tak naprawdę doprowadziły do ogromnego kryzysu w Unii Europejskiej. Wyrazem tego kryzysu jest Brexit. No, to się dzieje na naszych oczach. Unia do tej pory się rozszerzała, przyjmowała nowych członków. To stanowiło o jej sile, a teraz Unia opuszcza jeden z największych państw z ogromnym potencjałem. Jedno z pierwszych państw do Unii wstąpiło. Więc to, szanowni państwo, jest na pewno wyraz wielkiego kryzysu. Poszczególne kraje Unii Europejskiej przeżywają kryzys. Włosi kryzys gospodarczy, wzrost PKB na poziomie 0 w ubiegłym roku, w Polsce ponad 5%. Francuzi, no widzimy, kolejny weekend, to już nie tygodnie, a miesiące, kiedy ludzie w żółtych kamizelkach wychodzą na ulicę, dlatego że standard ich życia się znacząco pogorszył. Siła nabywcza ich wynagrodzeń bardzo zmalała i oni po prostu widzą, że im się żyje gorzej niż parę lat temu, tak? Więc poszczególne kraje borykają się z problemami. Sama Unia się boryka z problemami i teraz po prostu Europejczycy, mieszkańcy, obywatele poszczególnych krajów widzą, że no jednak te rządy socjalistyczne, liberalne, one nie prowadzą do niczego dobrego, że jednak te zmiany w Unii Europejskiej muszą zajść. Takie zmiany, które spowodują, że Unia wróci do swoich korzeni, stanie się wspólnotą państw narodowych i będzie działała na rzecz bezpieczeństwa obywateli krajów europejskich i na rzecz ich dobrobytu, podnoszenia standardu życia, wyrównywania różnic, jeśli chodzi o te standardy. Ale, drodzy państwo, i tym ma się Unia zajmować, tak? A nie jakimiś sprawami obyczajowymi, ideologicznymi, prawda, łamaniem karków ludziom. No, pan Franz Timmermans przyjechał do Polski, on tutaj mówi, prawda, że jego sztandarowym pomysłem jest to, żeby Parlament Europejski przyjął dyrektywę, już ten nowy parlament, która będzie nakazywała wszystkim państwom przyjęcie karty LGBT. A dlaczego Parlament Europejski ma się tym zajmować? To jest dla Unii Europejskiej sprawa, więc widzicie państwo, to jest takie oderwanie od rzeczywistości, takie lewitowanie, nie wiem, chyba 100 metrów nad ziemią, oderwanie po prostu od zwykłych ludzi, którzy borykają się z problemami. O tych problemach się nie mówi, tylko szuka się problemów, szuka się spraw zastępczych, tematów zastępczych, do niczego dobrego to nie prowadzi, trzeba twardo stawiać sprawy, proponować rozwiązania i je realizować. Inaczej to dalej ten kryzys będzie się pogłębiał.
To ja tylko przypomnę jeszcze, że wybory europejskie do Parlamentu Europejskiego 26 maja w tym roku. Zapraszamy państwa i zachęcamy do tego, aby wziąć w nich udział, bo to jakby nie było, nasza przyszłość też, chociaż troszkę oddalona ze względów geograficznych, ale jednak mimo wszystko dotykająca nas na co dzień w bardzo wielu aspektach naszego życia. Wicemarszałek Senatu Maria Koc, moim i państwa gościom o poranku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.